9 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze w Radiu Gdańska. W studiu Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy powrócili na chwilę do sprawy Iwony Wieczorek. Jest nowe nagranie z monitoringu i nowe poszukiwania. Ten nowy film z monitoringu może pomóc w rozwikłaniu tajemnicy zaginięcia Iwony Wieczorek. We wtorek opublikowała go gdańska policja. Widać na nim tego mężczyznę z ręcznikiem, czyli osobę, która prawdopodobnie jako ostatnia widziała Iwonę Wieczorek. Od poniedziałku trwają też przeszukania pasa nadmorskiego w okolicy Parku Regana. Ja tylko przypomnę, że 19-letnia Iwona Wieczorek zaginęła w noc z 16 na 17 lipca 2010 roku. Dziewczyna wracała deptakiem przy gdańskiej plaży z jednego z sopockich klubów. Myśmy już kilkakrotnie przeżywali tego typu akcje, z których wydawało się, że są nowe fakty, nowe rzeczy, że jest coś nowego w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Za każdym razem jest nadzieja, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Jarosław Popek pierwszy, proszę.
No przede wszystkim za tą sprawę wziął się specjalny wydział policji z Poznania, tak zwani łowcy głów, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów i w rozwiązywaniu takich spraw właśnie niewyjaśnionych wcześniej, więc miejmy nadzieję, że mieli podstawy do tego, żeby te poszukiwania wznowić. Mhm. Opublikowanie tego filmu, na którym jeszcze bardziej wyraźnie widać tego słynnego mężczyznę z ręcznikiem, który, tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie jako ostatni widział Iwonę Wieczorek, jest dobrym ruchem, natomiast wydaje mi się, że dość spóźnionym.
Znaczy, mnie zastanawia, Jarku, i tego nie sprawdziłem przed audycją, czy to jest nowe nagranie, do którego w tej chwili doszła policja?
Policjanci twierdzą, że tym nagraniem dysponowali już wcześniej.
Natomiast czyli nie opublikowali
teraz, tak, teraz zostało ono opublicznione po prostu. Mm-hmm. Więc to jest ta sprawa. No, ja wcale się nie dziwię, że policja chce tą sprawę rozwikłać, bo przypomnijmy, że z tego, co dobrze pamiętam, w marcu 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała taki raport, z którego wynikało, że w wielu sprawach dotyczących zaginięć ludzi w Polsce, a w tym przypadku zdecydowanie i bardzo wyraźnie, policja na początku popełniła mnóstwo błędów, więc teraz z tych błędów pewnie te nasze służby chcą się jakoś oczyścić.
Mhm. Jan Chlebowicz.
Sprawa ciągnie się już od 7 lat. Z tego, co wiemy, powstało 32 tomy opasłych akt i zastanawiam się, jaką wartość mają te tomy i te akta, skoro po 7 latach wraca się właściwie do czynności, które wykonywano na początku. I mam pewną wątpliwość, czy ten film opublikowany, który był w dyspozycji policji, przyniesie coś nowego, skoro przez te 7 lat nie udało się zidentyfikować i odnaleźć mężczyznę, tego słynnego mężczyznę z ręcznikiem. Tu mam wątpliwość, ale z drugiej strony cieszę się, że policjanci wracają do sprawy, bo jej potencjalne rozwiązanie będzie, jest jakby ważnym elementem, byłoby ważną informacją dla opinii publicznej. No i
ważną informacją dla opinii publicznej?
Wydaje mi się, że ta sprawa...
To jest kwestia nie wiem, tego, że bezpieczeństwa, żebyśmy mieli poczucie, że bezpiecznie jest w pasie nadmorskim, że bezpiecznie jest w sopockich klubach, w gdańskich klubach?
To raz, a dwa, rozwiązanie tej sprawy świadczyłoby, że te 7 lat pracy, czy kolejne lata pracy policji przynoszą jednak wymierne rezultaty, bo dotychczas o takich rezultatach nie ma mowy i rozwiązanie tej sprawy byłoby jakimś takim argumentem za tym, że te czynności i te wspomniane przeze mnie 32 tomy akt jednak miały swoją wartość i swoje znaczenie.
Maciej Sendecki.
No tutaj po pierwsze ja chciałem pochwalić policję jednak za to, że cały czas tą sprawę ciągnie, że nie zamieciono jej gdzieś tam pod
ryby, nie odłożono
na akta,
i koniec.
Tylko że ciągle podejmowane są różne czynności.
Ale to także dzięki nagrania. Nam, Maćku, wiesz, znaczy w tym sensie, że media cały czas tą sprawą się interesują.
Ewidentnie jest to efekt tego, że ta sprawa była ogromnie nagłośniona w mediach, nadmiernie w stosunku do innych podobnych spraw, więc na pewno ten medialny szum wokół tej sprawy sprawia, że ona ciągle jest jak gdyby w obiegu
jest
i ciągle
żywa.
Co roku mamy jakieś tam nowe informacje, plotki, różne rzeczy się wokół tego dzieją, no ale dobrze, że policja coś robi, tak? I ja uważam, że to oczywiście jest w komentarzach, takich pod artykułami, które teraz pojawiły się a propos tego nagrania, Dużo jest takiego prześmiewania się z policji, prawda? Mogli to wcześniej upublicznić. Ciekawe, co na 25-lecie pokażą i takie, takie tego typu komentarze.
Czasami nie warto zwracać uwagi na takie komentarze.
Ja uważam, że dobrze, że pokazano to nagranie. Widać tego mężczyznę z ręcznikiem, który jest znany od 6 lat, teraz wyraźniej trochę na tym zdjęciu. Wiadomo, że tam był, że tam się przechadzał. No, może rzeczywiście będzie to jakiś trap, może ktoś sobie coś przypomni. No, zobaczymy, trudno oceniać.
Jan Chlebowicz, Jarosław Popek, Maciej Sandecki. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Kolejny temat, bo chciałbym porozmawiać o plotce. O plotce, która zrobiła, wydaje się, zawrotną karierę w internecie. Chodziło o to, że na terenie elektrowni, znaczy w piątek media obiegła informacja o tym, że w Akwizgranie na zachodzie Niemiec ruszyła akcja rozdawania tabletek z jodem. Mieszkańcy zaczęli się obawiać awarii belgijskiej elektrowni atomowej. W weekend pogłoski o tym, że w elektrowni doszło do awarii, dotarły do Polski i zmieniły się w powtarzaną w mediach społecznościowych plotkę. Wielu Polaków zaczęło obawiać się tej radioaktywnej chmury, która rzekomo miała zbliżać się do Polski. Wiem, że w aptekach zabrakło tabletek z jodem, w hurtowniach także tutaj w naszym kraju, ale zastanawiające jest to, że natychmiast pojawiły się zapewnienia Polskiej Agencji Atomistyki, która mówiła, że nie doszło do żadnej awarii, uspokajała, mówiła, że to są tylko plotki. Chciałbym was zapytać o mechanizm w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, internetu, powszechnie dostępnych mediów elektronicznych, tworzenia się, powstawania i krążenia plotek i co także dla mnie jest istotne, mimo wszystko jakiegoś braku zaufania do instytucji państwa, czyli do tych oficjalnych komunikatów Państwowej Agencji Atomistyki i pierwszy Maciej Sandecki.
No, wydaje mi się, że tutaj akurat Polacy dosyć charakteryzują się takim brakiem zaufania do instytucji państwa, bo w Niemczech to wygląda troszeczkę inaczej jednak. Tam nie ma takiej nagminnej krytyki, jak u nas ze strony, no, tak w takich komentarzach, no, w mediach społecznościowych. No ale rzeczywiście to jest pewien problem współczesnych mediów, to co powiedziałeś, że dzięki temu, że dzięki, a może przez to, że
pojawia się jakaś pobłoska, nieprawda.
Mamy dzisiaj przekaz, jak gdyby jest zdominowany przez media społecznościowe, w których każdy może być nadawcą i każdy może napisać dowolną bzdurę, która później rozejdzie się, jest powielana w tysiącach udostępnień, share'ów i tak dalej i rodzi się jakiś z tego ruch społecznie poza jakąś obszarem kontroli i obserwacji nawet takich tradycyjnych mediów, no to jest rzeczywiście zupełnie nowe zjawisko takich tak zwanych fake newsów i tak dalej. Co można powiedzieć? No to kiedyś takie plotki rozchodziły się, powiedzmy, w gronie wsi, miasteczka,
kilkudziesięciu
sąsiadów i tak dalej. Teraz to jest na skalę masową i trudno znaleźć tutaj jakąś receptę na to. Tak?
A dostrzegasz tutaj echo tej awarii czarnobylskiej i ówczesnych zaniechań władz, że my cały czas, jeśli myślimy o elektrowniach jądrowych, to cały czas, przynajmniej to starsze pokolenie, średnie i starsze pokolenie, ma w pamięci ówczesne zachowania władz PRL-u, które nie informowało, wstrzymywało się z informowaniem. No tak. I to się przekłada, to jest ta pamięć, którą zachowaliśmy o tamtym zdarzeniu.
No tak, oczywiście i to z pewnością przekłada się na ten brak zaufania tutaj z naszej strony, bo przypomnijmy, że plotka wzięła się o tej duńskiej elektrowni atomowej, wzięła się z tego, że tam władze rozdały takie tabletki z jodem okolicznym mieszkańcom, ale profilaktycznie, na wszelki wypadek, gdyby coś takiego miało miejsce, a nie, że była jakaś awaria. A to już posłużyło do tworzenia jakichś takich spiskowych teorii, że ktoś tutaj przed nami coś ukrywa, jakąś prawdę i tak dalej, i tak dalej. No więc rzeczywiście jesteśmy podatni na takie sugestie. Trzeba po prostu weryfikować się, no, w tradycyjnych mediach.
Jak Maciej Sandecki mówił, to widziałem kątem oka, że Jarosław Popek kilkukrotnie kręcił przecząco głową.
nie kręciłem przecząco, tylko nie chcę bagatelizować tego problemu, bo to jest duży problem, który nazywa się właśnie, tak jak Maciek wspomniał, fake newsy, czyli fałszywe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, które stają się bronią. I tak naprawdę wiele redakcji na świecie, nie tylko w Polsce, zatrudnia już specjalistów od eliminowania tego typu informacji. W Polsce też się pojawiają już tacy specjaliści, bo jest to naprawdę bardzo groźne zjawisko. W tym przypadku na przykład kwestia wywołania paniki związanej z elektrownią atomową, z ewentualną możliwością awarii, może spowodować naprawdę daleko idące skutki, więc
to prawda.
Takich rzeczy nie wolno bagatelizować. Natomiast to są dwa problemy. Pierwszy dotyczący elektrowni atomowych. Nie wiem, czy to, co się działo w polskich mediach społecznościowych, nie wiąże się po części z tym, co wczoraj powiedział na forum w Krynicy minister Tchórzewski, że Polska potrzebuje elektrowni atomowej i będzie dyskusja na ten temat, żeby ta elektrownia atomowa powstała.
Okej, to jest never ending story. Tak, never ending story. Tak, potrzebujemy, budujemy. Powstaje PGEJ1.
Ta koincydencja tych dwóch wydarzeń mnie trochę tutaj zastanawia, bo w wielu przypadkach pojawienia się tych fałszywych informacji w mediach społecznościowych jest właśnie tak, że coś się wydarza lub coś może się wydarzyć i wtedy pojawiają się informacje, które albo z góry dezawuują to, co się, jakąś decyzję ważnego polityka, na przykład zachodniego czy polskiego, albo to, co się wydarza. I ja obserwuję media społecznościowe dosyć dokładnie. Staram się wyłapywać te informacje, które są fałszywe. Wielokrotnie zwróciłem uwagę dyskutantom podczas już bardzo zaawansowanych dyskusji, że dyskutują na temat nieprawdy.
Tak.
I to jest coraz częstsze
zjawisko.
I to jest właśnie, to jest też nasz kłopot, nas dziennikarzy, bo my jesteśmy tak podrzucani do tego samego worka, ludzi, którzy też posługują się takimi informacjami lub nam nie można wierzyć, bo jeżeli ktoś na Facebooku napisał, że jest tak, a dziennikarz twierdzi, że jest inaczej,
Ostatnio były przykłady, że poważne redakcje publikowały nieprawdziwe informacje, tak. więc to także bywa. Jan Klebowicz.
Tutaj Jarek ważne problemy poruszył, a ja tylko jedną anegdotkę opowiem. Kiedy byłem na spotkaniu, w którym uczestniczył znany były gangster, świadek koronny, jakoby uczestniczył i w pewnym momencie widziałem, bo siedziałem z tyłu, pewien dziennikarz, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, na Twitterze napisał właśnie, że na tym spotkaniu jest ten były gangster i świadek koronny. Po kilku minutach w sali było już lekkie zamieszanie, lekki niepokój. Wszystko okazało się nieprawdą i czymś kompletnie wyssanym z palca i dlatego tylko o tym opowiadam w kontekście tego, czego mówił Jarek, że no właśnie jako środowisko też musimy bardzo skrupulatnie weryfikować to, co publikujemy, albo właśnie zwracać uwagę innym, jeśli publikują fake newsy, nieprawdziwe informacje. I jeszcze co do samego mechanizmu, wydaje mi się, że to też wynika z pewnej powierzchowności analizy informacji, tak, czy
czytania ze zrozumieniem, czy doczytania w ogóle do końca.
Dokładnie tak. Chodzi mi o to przeczytanie tytułu, nagłówka, leadu. Czasami to wystarcza, żeby puścić informację dalej, udostępnić ją dalej. Tymczasem okazuje się, że ta informacja, chociażby w tym, co zawiera treść, jest zupełnie inna niż to, o czym mówił na przykład lead czy tytuł, co sugerował mówić lead czy tytuł. I na tym polega ten mechanizm. Nie wczytujemy się często, puszczamy informację dalej i ona błyskawicznie krąży. Podobnie było z tym wpisem na
Twitterze. Chciałem Ciebie jeszcze zapytać, odnieść się do tego, co mówił Jarek Popek, odnosząc się do tej zapowiedzi budowy elektrowni jądrowej, bo to może oznaczać, że tego typu zachowania, czyli pewne obawy przed elektrowniami jądrowymi powinny być wzięte przez rząd, przez inwestora tej przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce, w takich planach rozmów z mieszkańcami, promocji energetyki jądrowej, budowy elektrowni jądrowej, że tego typu obawy, tego typu reakcje trzeba brać pod uwagę, planując taką inwestycję.
Oczywiście tak i biorąc pod uwagę tego typu informacje, w tym wypadku nieprawdziwe, trzeba też budować jakieś kampanie informujące społeczeństwo o tym, czym jest. No właśnie, czym są elektrownie atomowe, jakie są plusy, jakie są ewentualne minusy tego typu.
I nie obawiać się mówić o zagrożeniach.
Nie obawiam się mówić o zagrożeniu, natomiast tutaj, jeśli chodzi o zagrożenie, to też trzeba brać pod uwagę, że ten Czarnobyl rzeczywiście gdzieś tam w tej świadomości społecznej funkcjonuje, natomiast te reaktory obecnie klasy trzeciej, a do 2030 roku prawdopodobnie klasy czwartej już powstaną, one no, są zupełnie inne niż ten, który był w Czarnobylu. One są często zabezpieczone od bardzo silnych trzęsień ziemi, od tsunami, co w Polsce raczej nie wystąpi, trzęsień ziemi już bardziej. Więc no to też trzeba rzetelnie informować o tym, że to nie, jeśli powstanie taka elektrownia, to nie będzie Czarnobyl 2.
Na koniec, bo przed nami skrót wiadomości, ważne informacje drogowe. Ewelina Potocka już w studiu za chwilę, także autopilot. Przedłużamy autopilot w związku z dużymi problemami komunikacyjnymi, szczególnie w Gdyni. To już na koniec to moja taka osobista refleksja, gdy rozpoczynałem studia w 86 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Uczył mnie profesor Jacek Marecki, energetyki między innymi jądrowej. Już wówczas właśnie dyskutowaliśmy to. Jeszcze było, to była wówczas budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu i cały czas o tej elektrowni i potrzebie budowy elektrowni dyskutujemy. Podobnie jak już patrzę na Jarka Popka, podobnie jak od tamtego czasu, pamiętam jak dyskutuję, uczyłem się na studiach na temat kolejnych kaskad na Wiśle i uregulowania Wisły i wykorzystania gospodarczego Wisły. Więc są tematy, które nigdy nie umierają. To są komentarze Radia Gdańsk, Jan Chlebowicz, Jarosław Popek, Maciej Sandecki. Jak słyszeliście Państwo w skrócie wiadomości, w Gdyni będzie akcja Brzuchy Przodem. To akcja, aby no, zwracać uwagę na osoby, na kobiety w zaawansowanej ciąży i choćby ustąpić im miejsca w komunikacji zbiorowej. Bardzo fajna akcja, jeszcze więcej informacji w ciągu dnia o niej będzie na naszej antenie. To są komentarze Radia Gdańsk, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. Rozpoczął się nowy rok szkolny. A każdy z was ma własne doświadczenia, każdy z was ma własne przemyślenia, każdy z was pewnie już po zakupach książek, zeszytów, innych przyborów. Jak oceniacie tę reformę, która weszła? Czy rzeczywiście jest tak, że wy jako ojcowie, jako rodzice czujecie się bezpieczni w nowej szkole? Kto pierwszy? Ja, nie, Maciej Sandecki zaczynał. Jan Chlebowicz.
Nie jestem rodzicem. Jeszcze. Ale tak jak mówiłeś, doświadczenia oczywiście ze szkołą mam i muszę powiedzieć, że właściwie na każdym etapie, na każdym szczeblu edukacji czułem się jak królik doświadczalny. I wydaje mi się, że jest to doświadczenie no, całego, tak przypuszczam, mojego pokolenia. Byliśmy chyba jedynym rocznikiem, które zdawało maturę w takim kształcie, czyli nie mieliśmy wybór albo maturę rozszerzoną, nie mogliśmy pisać podstawowej, już w następnym roku było to zweryfikowane, mieliśmy inny przelicznik punktów i tak dalej. Byliśmy chyba drugim rocznikiem, które było w gimnazjum. Także te zmiany bardzo, bardzo dotykają młodych ludzi, to pamiętam doskonale i ta reforma nie będzie inna z pewnością. Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, to ja akurat gimnazjum uważam za bardzo, ale to mówię o osobistym doświadczeniu, bardzo dobrym. To był bardzo dobry pomysł. W moim przypadku pamiętam ten jakościowy skok w nauczaniu, nie ujmując nic poprzednim, ale ci byli przygotowani do tego, żeby jednak na tym wyższym poziomie uczyć i jednak do tych testów gimnazjalnych, które umożliwiały dostanie się do dobrego liceum, doskonale przygotowali, więc dobrze to ten okres wspominam. Natomiast jeśli chodzi o samą reformę, to po pierwsze ta burza dotycząca podręczników. O ile ja pamiętam, to zawsze było tak, że jak się zaczynał rok szkolny, to tych podręczników nie było. Zanim my mieliśmy podręczniki, to upływał tydzień, dwa, czasem nawet dłużej, a wcześniej różnego rodzaju lekcje przygotowywało się w oparciu o materiały, które przygotowywali nam nauczyciele, więc akurat tego szumu wokół braku podręczników nie do końca rozumiem. Druga rzecz to główna krytyka skupia się na gimnazjach i tutaj, tak jak mówiłem o osobistym doświadczeniu, doświadczeniu uważam, że już niekoniecznie nie był to dobry krok. Znaczy,
są gimnazja drugiej i trzeciej klasy.
Oczywiście, natomiast jakby nie mówi się na przykład o tym, że konsekwencją tej reformy jest czteroletnie liceum, co z kolei w moim przekonaniu, jako temu, który chodził do trzyletniego liceum, uważam ten krok za bardzo dobry. Czteroletnie liceum lepiej przygotuje na studia niż trzyletnie, bo pamiętam, jak goniliśmy z materiałem, jeśli chodzi o matury rozszerzone i nie dało się tego zrealizować.
A jak ocenia przygotowanie do tej reformy?
Oczywiście.
Teraz 5 września, jak oceniasz, 6, przepraszam, jak oceniasz to przygotowanie, te zapowiedzi ministerstwa, rzeczywiście spełniły się, że wszystko jest tak, jak trzeba?
Ja muszę powiedzieć, odpowiem na to pytanie tak. Ja niestety nie słyszałem wielu wypowiedzi pani minister, które by mnie jako dziennikarza, jako obywatela przekonały do tej reformy. Pani minister teraz mówi o kampanii informacyjnej, że ona jest potrzebna, żeby wyjaśnić rodzicom i uczniom i nauczycielom, do czego ma prowadzić, znaczy jaki ma przynieść efekt ta reforma. No, na kampanię informacyjną to był czas, jeśli chciało się powiedzieć o tym, a uważam, że ona ma swoje zalety, chociażby to czteroletnie liceum i jeśli chodzi, jak się wczytamy, jeśli chodzi o program, podstawy programowe, tam są zalety, natomiast to trzeba było o tym mówić wcześniej, więc pod tym względem uważam, że to przygotowanie nie przebiegło dobrze, bo nie padała ani ze strony minister taka rzetelna, kompleksowa informacja, ani nie było tej kampanii informacyjnej, która była potrzebna.
Maciej Sandecki.
Moja córka dopiero do 4 klasy idzie, więc...
Dopiero.
Więc jeszcze nie dotknęła jej tak ta reforma. W jej szkole akurat się niewiele zmieniło, bo to szkoła podstawowa. Ale odnosząc się do całej reformy, no ja patrzę na to, oceniam poprzez doniesienia medialne najróżniejsze z całej Polski, że no, sprawdza się ten czarny scenariusz, że jest dużo chaosu, dużo niewiedzy, dużo jakichś takich skandalicznych informacji, na przykład na temat dzieci niepełnosprawnych, które nie dostały na czas odpowiedniego orzeczenia dzieci z autyzmem, z Aspergerem i teraz mają się uczyć w domu jako taka edukacja indywidualna, co wcześniej było w szkole. To są drobne dramaty wielu rodzin. Te opóźnienia z podręcznikami, to rzeczywiście tutaj zgadzam się, że to nie jest może jakiś taki
nie jest wielki,
wielki problem. Mnie natomiast oburza, i to bardzo, to zachowanie pani minister Zalewskiej, która na wszystkie te doniesienia reaguje jednym. To nieprawda, tak? ZNP podaje szczegółowe dane o liczbie zwalnianych nauczycieli, zwolnionych lub takich, którzy będą zwolnieni w najbliższym czasie. To liczba jest przerażająca, bo sięga blisko 10 tysięcy ludzi w całym kraju. Zatem ministerstwo odpowiada, to nieprawda. Nie mamy takich danych, tak? Tak samo pani minister Zalewska zareagowała na te informacje o dzieciach niepełnosprawnych, gdzie są konkretne przykłady podawane przez media, konkretnych rodziców, konkretnych szkół, konkretnych porad psychologicznych, które mówią, tak, nie było rozporządzenia, nie mogliśmy wydać tych orzeczeń dla tych dzieci. I tak samo reaguje na te doniesienia o podręcznikach. To nieprawda, nie mamy takich danych. No to jest skandaliczne zachowanie, uważam, pani minister Zalewskiej, która po prostu albo kłamie, bo ma te dane, tylko po prostu uprawia taką propagandę, albo rzeczywiście nie ma tych danych, co świadczy o jej niekompetencji i nieprzygotowaniu tej reformy.
A może ma inne dane?
No nie, właśnie nie ma tych danych, bo ona mówi, nie mamy takich danych. Nie wiadomo skąd ZNP ma te dane. Nie ma takich danych, tak?
Mm-hmm. Gdy pytamy kuratorium, to zawsze dowiadujemy się...
Samorząd Gdańska podaje konkretną liczbę, tam już nie pamiętam, 373 nauczycieli. Tak, co do jednego policzono, ile tych nauczycieli będzie...
Niedawno rozmawiałem z prezesem ZNP, który był tutaj na Pomorzu, to mówił, że dokładne dane o ilości zwalnianych nauczycieli będą udostępnione w połowie września i tymi danymi ZNP będzie takimi prawdziwymi, rzetelnymi będzie dysponował w połowie września, bo jeszcze w tej chwili trwają ostatnie ruchy kadrowe. Jarosław Popek. No,
w kwestii zwalnianych nauczycieli to naprawdę musimy poczekać jeszcze chwilę do momentu, kiedy szkoły tak naprawdę ruszą z kopyta, bo te pierwsze dni to są takie dni wprowadzające i i zobaczymy, ilu nauczycieli straciło pracę. Natomiast ja przypomnę, że co roku nauczyciele tracą pracę, bo są nieprzedłużane kontrakty z tymi młodymi nauczycielami zatrudnionymi na czas określony. Są nieprzedłużane umowy z nauczycielami na zastępstwa i tym podobne rzeczy, więc 300 kilka osób to jest, wydaje się, dużo. Natomiast być może w poprzednich latach, ja nie znam tych statystyk.
Czy nikt demograficzny tak jeszcze trzeba wziąć pod uwagę?
To jest druga sprawa. Natomiast reformę będziemy oceniać po roku. I ocenianie jej po kilku dniach wydaje mi się ostrym błędem. Oczywiście trzeba tutaj wytykać to, co się nie udało, bo...
I co można naprawić.
I co można naprawić, bo zgadzam się ze wszystkimi głosami, które mówią, że ta reforma została wprowadzona bardzo szybko i chaotycznie. Głównie tutaj o chaos chodzi, bo ta kampania informacyjna, o której Janek mówił, powinna być dokładnie przeprowadzona już wiele miesięcy temu i powinna przekonać rodziców. Ja napisałem w komentarzu w Dzienniku Bałtyckim na początku tygodnia, że tak naprawdę...
W poniedziałek
to było.
Tak, to było w poniedziałek, super, czytałem.
Brawo, dziękuję. Że tak naprawdę weryfikować reformę będą nie nauczyciele, ale rodzice i dzieci. Czy to, co się będzie działo w szkole, jest dla nich lepsze, czy jest dla nich gorsze. I tutaj są dwie kwestie. To jest kwestia organizacyjna, czyli kwestia przygotowania szkół do tej zmiany. Gimnazjów nie ma, szkoła podstawowa jest dłuższa, ale to jest na głowie samorządów i wierzę gorąco, że samorządy sobie jak z wieloma innymi problemami z tym poradzą. I druga kwestia to jest kwestia programowa, czyli to, czego dzieci będą się uczyć w szkole. I tu jest dużo wątpliwości tak naprawdę, bo nie wiemy, czy ta podstawa programowa, która wejdzie do szkoły, i to będziemy tak naprawdę na żywym organizmie obserwować.
Ona już wchodzi.
Tak, ale nie wiemy jeszcze, tak naprawdę ja na przykład nie wiem, w jakim kształcie będzie w szkole mojego dziecka, bo nie ma jeszcze podręczników, ale no wiemy, że podręczniki zazwyczaj pod koniec września się pojawiają, więc to dopiero, to nie jest żaden kłopot. Natomiast czego nasze dzieci będą się uczyć? Czego przestaną się uczyć? Na co będzie położony główny nacisk tak naprawdę w praktyce? Nie mówię o papierach, o przygotowaniu tego wszystkiego. No to będzie istotne pewnie dla wielu rodziców. I z tego powodu będą, właśnie patrząc na te kryteria, będą oceniać tą reformę, czy ona była potrzebna, czy nie była potrzebna.
Jarosław Popek, Maciej Sandecki i Jan Chlebowicz to goście komentarzy Radia Gdańsk. Komentarze Radia Gdańsk, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza. Chciałbym, panowie, żebyśmy w audycji porozmawiali o tym, czy potrzebna i jeśli tak, do czego jest ta potrzebna dyskusja o reparacjach wojennych od Niemiec. Jarosław Popek.
No, dyskusja jest potrzebna PiS-owi, jeżeli ją rozpoczął. To jest sprawa,
ale do czego?
Sprawa ewidentna. Wydaje mi się, że będzie to jeden z głównych tematów następnej kampanii wyborczej.
Reparacje wojenne?
Tak, reparacje wojenne, bo no, nie ukrywajmy, że partie opozycyjne, które otrzymają na agendę taki temat reparacji wojennych od Niemiec, czy będą się domagać, czy nie będą się domagać, będą musiały zająć jakieś stanowisko w tej sprawie.
Określić się
i to określi też wyborców. Natomiast ja patrzę na tą sprawę z dużą ciekawością. Nie uważam tego za kompletną bzdurę. Właśnie patrzę na to z ciekawością, bo to będzie w dużej mierze test na działanie polskiej dyplomacji, polskiego rządu. Jeżeli temat został wrzucony i jest to temat tak naprawdę strategiczny, wypowiadają się najważniejsi politycy PiS w tej sprawie, padają konkretne sumy. Oczywiście sumy wzięte na razie z kapelusza. Tak.
Nie z kapelusza, tylko z poprzednich wyliczeń.
Jedno wyliczenie wyszło 800 miliardów dolarów, drugie wyliczenie bilion.
No wiesz, bo to oszacować nie jest proste pewnie.
Nie, no oczywiście, że to, nie wiem, to jest ciężkie do oszacowania. Tak naprawdę oszacowane są dokładnie straty Warszawy na polecenie Lecha Kaczyńskiego. Został stworzony taki raport i to jest jedyny raport istniejący, konkretny i opracowany dotyczący polskich strat wojennych podczas II wojny. Natomiast w jaki sposób zachowa się polski rząd, polska dyplomacja dalej? Czy wniosek tak naprawdę formalnie zostanie postawiony? W jaki sposób będziemy się domagać?
No w poniedziałek Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, dał do zrozumienia, że Polska może bardzo szybko oficjalnie wystąpić do Berlina o
odszkodowanie. Nie daje do zrozumienia, tylko niech zrobi coś konkretnego i wtedy będziemy widzieć, czy to jest. Ja nie wiem, czy ten wniosek zostanie kiedykolwiek, czy on kiedykolwiek powstanie, czy tak w przestrzeni medialnej, publicznej będzie się ten temat.
Ale rozumiem, że zakładasz, Jarku, że to jest bardziej narzędzie, te reparacje wojenne, niż rzeczywisty cel.
Nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Jest to i narzędzie, i pewnie swego rodzaju cel, ale cel do czego? Nie wiem, dlatego mówię, że obserwuję to naprawdę z ciekawością, żeby zobaczyć, w jaki sposób dyplomacja i polski rząd zachowają się konkretnie już w tej sprawie.
Jan Chlebowicz.
Dziennikarze niemieccy, z tego co czytałem, pewnie nie wszyscy, wysunęli taki wniosek, że wysunięcie właśnie tego postulatu o reparacje ma osłabić Niemcy na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej w kontekście tej krytyki polityki wewnętrznej rządów PiSu.
Czyli narzędzie.
Tak, tak. No, ale to jest teza dziennikarzy niemieckich. Czy rzeczywiście tak jest? No, jest to pewne ciekawe stwierdzenie. Mi się wydaje, że jedno drugiego niekoniecznie musi wykluczać. Znaczy, z jednej strony może być to pewne narzędzie do prowadzenia polityki chociażby międzynarodowej. Myślę, że krajowej jednak mniej, natomiast i jednocześnie być realnym postulatem, czy realnym wnioskiem, żeby takie reparacje zrealizować.
Janku, przepraszam za to uproszczenie, którego użyję, publicystyczne. To znaczy tak, chcesz powiedzieć, że występując o reparacje mówimy tak, nie czepiajcie się nas, nie czepiajcie się tej naszej demokracji, kochane kraje Unii Europejskiej, bo jak będziecie się czepiać, to my z tymi roszczeniami wyjdziemy, tak?
Mniej więcej tak. Ja tak się zapoznawałem z różnymi opiniami prawników na temat tych jakby możliwości ściągnięcia reparacji. Rzeczywiście w moim przekonaniu, po tym co przeczytałem, po tych argumentach, wydaje mi się, że jest to realne i tych argumentów jest kilka. Nie wiem, czy jest sens i czas o tym mówić, ale wydaje mi się, że można osiągnąć w tym temacie sukces i wydaje mi się, że my mamy, po pierwsze, jest to pewna racja stanu, uważam, żeby rzeczywiście te reparacje w końcu trafiły do Polski, bo zostaliśmy właściwie bez ich pozbawieni i realizacja tego, myślę, że byłaby dużym sukcesem, ale jeszcze o trzecim wątku nie mówiliśmy, czyli o jednak pewnych stosunkach z sąsiadami. No, i tutaj sami niemieccy dziennikarze twierdzą, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na otwartym konflikcie. On ma w pewnym sposób właśnie osłabiać pozycję Niemiec w kontekście tych zarzutów wobec Polski i do tego to zmierza. Natomiast nie dojdzie, tak przynajmniej
do oficjalnego wystąpienia. Czyli Maciej Sandecki.
Nie będzie żadnych reparacji na takim poziomie państwo-państwo.
Dlaczego?
Jest to po prostu niemożliwe. Wyliczenie po 70 latach strat Polski poniesionych w czasie wojny światowej jest dziś już niemożliwe do zrealizowania.
W Warszawie się udało, Jarosław Popek mówił.
Dobrze, ale to wyliczone i tak zostały tylko takie, powiedzmy, materialne straty, budynek ten czy owy, niszczony. No, trudno wyliczyć ludzkie życie, ludzkie dramaty, trudno wyliczyć straty wynikające ze zniszczeń budynków, które już nie istnieją, ich wartość, ziem. No, to jest ogrom pracy. To powinno powstać komisja złożona, nie wiem, setek osób.
Skoro jest komisja, to jest realne.
Nie, no właśnie, ja nie widzę takich ruchów, tak? Nie powstaje taka komisja. To są tylko takie buńczuczne zapowiedzi polityków. Gdyby oni na to realnie patrzyli, to powinni właśnie najpierw zacząć powołać taką komisję złożoną z ekspertów, i to bardzo wielu ekspertów, i to w kilku najważniejszych miastach Polski, która powinna pracować nad tym, no nie wiem, latami. Jeśli jeśli ten, ale taka komisja nie powstanie, moim zdaniem, bo to jest po
czyli
prostu
to jest narzędzie,
narzędzie propagandy. Jest to narzędzie propagandy rządowej, takiego właśnie utwierdzania elektoratu PiS-u o tym, że to jak to Niemcy, złe Niemcy, prawda, tego wskazywania złego Niemca, który tutaj kiedyś nas mordował, a teraz nam tutaj przeszkadzał w naszej polityce i ciągle się czepia tego, co my tutaj robimy. Więc to jest absolutnie, uważam, nastawione na taką rozgrywkę wewnątrzkrajową. Tak czysto propagandowe zagranie.
Znaczy mamy ciekawy podział, bo zarówno Jarosław Pawełek, jak i Maciek Sendecki mówią, że to jest cel jest polityka krajowa. Tutaj, jak rozumiem, Jana Klagowicza,
ja nie widzę możliwości,
to jest rozgrywka taka bardziej europejska na
prawnych,
arenie
żeby rzeczywiście na zasadzie państwo, takie reparacje zostały wypłacone. Polska zrzekła się tych reparacji w 52 roku, to prawda ustami jak gdyby Związku Radzieckiego, ale byliśmy wtedy krajem satelickim.
I to jest chyba punkt zaczepienia.
Pewne
panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Przed nami wiadomości w Radiu Gdańsk, ale jak informowaliśmy przed wiadomościami, autopilot Radia Gdańsk.